Resort Sprawiedliwości opublikował raport Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.
Dokument z prac prowadzonych od maja 2017 roku do września bieżącego roku liczy prawie 900 stron. Komisja w tym czasie odzyskała 56 nieruchomości oraz nałożyła obowiązek zwrotu nienależnych świadczeń w wysokości ponad 99 milionów złotych.
Na Twitterze wiceminister i przewodniczący Komisji Reprywatyzacyjnej Sebastian Kaleta poinformował, że raport obszernie i szczegółowo opisuje główne zaniedbania przy warszawskiej reprywatyzacji.
To nie koniec prac, to podsumowanie 2 lat działalności komisji, powiedział poseł PiS-u Jan Mosiński z Komisji do spraw reprywatyzacji.
Z tego raportu wynika jednoznacznie, że mieliśmy do czynienia w Warszawie z wielkim procederem nielegalnego przejmowania kamienic, tak de facto, używając tej metafory oczywiście, pod oknami prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, której to prezydentury wydał najwięcej decyzji zwrotowych i najwięcej naznaczonych wadą prawną, moim zdaniem. Oczywiście w jakimś czasie pani prezydent przyznała nam rację, twierdząc, że w ratuszu działała grupa przestępcza, ale wracając do raportu, on jest pewnym podsumowaniem 2 lat, pokazuje skalę też zjawiska, jakie towarzyszyło przejmowaniu kamienic. Natomiast biorąc pod uwagę, że tych decyzji wydano ponad 4000, jeżeli mnie pamięć nie myli. Na przed nami jeszcze bez wątpienia kilka lat trudnej pracy, tak aby wyjaśnić wszystkie decyzje zwrotowe, które były oczywiście zgodne z prawem lub te, które były naznaczone wadą prawną.
Raport członkowie Komisji Weryfikacyjnej przegłosowali we wrześniu. Za przyjęciem raportu byli członkowie komisji delegowani przez PiS. Przeciw opowiedzieli się 2 posłowie z PoKo i Nowoczesnej. Od głosu wstrzymało się też 2 z PSL i rekomendacji Kukiz 15.
Z całością raportu można się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami rośnie. W podejmowanych działaniach kluczowa jest ich kompleksowość, powiedziała dziś minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Szefowa resortu uczestniczyła w Warszawie w gali 16. konkursu Otwarte Drzwi. Wydarzenie odbyło się w auli świętego Jana Pawła II na kampusie UKSW.
Każdego roku ocenianych jest kilkadziesiąt prac magisterskich i doktorskich poświęconych problematyce niepełnosprawności. W tym roku było ich 28 z całej Polski.
Minister Marlena Maląg na briefingu poprzedzającym galę podsumowała dotychczasową pomoc rządu dla osób niepełnosprawnych.
Bardzo ważne jest to, że działamy kompleksowo, a więc w budżecie na rok 2019 środki, które na wsparcie osób z niepełnosprawnościami z różnych obszarów to jest ponad 20 miliardów złotych. Nie mówiąc o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które sięgają prawie że 6 miliardów złotych. Poza tym, że ruszyły nowe programy, takie jak świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych, to również powstał bardzo ważny fundusz, Fundusz Solidarności. Solidarnościowego wsparcia. Z tego funduszu powstały nowe programy, takie jak między innymi asystent osoby niepełnosprawnej czy opieka wytchnieniowa, ale także centra opiekuńczo-mieszkalne.
Konkurs Otwarte Drzwi od 2003 roku organizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad tegoroczną edycją objął premier Mateusz Morawiecki.
Właśnie powinno rozpoczynać się posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, która ma dziś zaopiniować wnioski prezesa NIK o powołanie 2 wiceprezesów Izby. Kandydatami na te stanowiska są Marek Opioła i Tadeusz Dziuba.
Zgodnie z artykułem 21 ustawy o NIK wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli powołuje i odwołuje marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej na wniosek prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
O szczegółach dzisiejszych obrad Komisji do Spraw Kontroli Państwowej mówi jej przewodniczący, poseł PiS-u Wojciech Szarama.
Zgodnie z ustawą Najwyższej Izby Kontroli oprócz prezesa funkcjonuje 3 wiceprezesów. W tej chwili jest tylko 1, a więc wybranie tej 2 jest po prostu potrzebne dla dobrego funkcjonowania instytucji. Została zgłoszona 2 kandydatów. Jest to obecny poseł pan Marek Opioła, poseł pan Tadeusz Dziuba. Obydwaj kandydaci wydają się być przygotowani do pełnienia tej roli.
Według doniesień medialnych obecność na posiedzeniu potwierdził Marian Banaś. Posłowie opozycji mają go pytać o jego działalność biznesową, kamienice i oświadczenia majątkowe. Odnosząc się do tego, przewodniczący komisji powiedział, że nie wie, czy prezes NIK będzie obecny na posiedzeniu.
Kandydatem na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, którego w styczniu poprze cały obóz Zjednoczonej Prawicy w wyborach sędziów Trybunału, będzie osoba wskazana przez porozumienie, poinformował w Poznaniu lider partii wicepremier Jarosław Gowin.
Polityk przekazał, że takie ustalenie przyjęto w trakcie negocjacji nowej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy. W ubiegłym tygodniu na sędziów Trybunału wybrani zostali zgłoszeni przez PiS Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Jakub Stelina.
Ich wybór był konieczny w związku z tym, że 3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów Trybunału: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara.
5 stycznia przyszłego roku upłynie natomiast kadencja sędzi Trybunału Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej. Przy wyborze jej następcy kandydata wskaże porozumienie. Sprawę komentuje poseł PiSu Tomasz Rzymkowski.
Jeśli takie były ustalenia umowy koalicyjnej, która będzie w tym tygodniu podpisana, no to trzeba przyjąć to do wiadomości i nie robić z tego jakiegoś problemu. Wszystko oczywiście rozchodzi się o nazwisko kandydata. Zapewne niedługo poznamy nazwisko kandydata zgłoszonego przez naszego koalicjanta, przez porozumienie Jarosława Gowina. I rzeczywiście w styczniu Sejm będzie dokonywał wyboru kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Porozumienie nie zdradza na razie nazwiska osoby, którą zaproponuje na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wicepremier Jarosław Gowin powiedział jedynie, że będzie to profesor z wybitnym dorobkiem i wybitną pozycją naukową.
Nie milknął echa wczorajszej debaty poświęconej sytuacji osób LGBT, jaka odbyła się w Parlamencie Europejskim. Obiektem krytyki skrajnej lewicy światopoglądowej stała się Polska.
Debata została zorganizowana na wniosek skrajnie lewicowej frakcji GUE. Choć miała dotyczyć sytuacji LGBT w Unii Europejskiej, przeistoczyła się w debatę o Polsce. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu europosłów. Debatę rozpoczęła unijna komisarz Cecilia Malmström, która przedstawiła stanowisko Komisji Europejskiej. Jak mówiła, komisja jest zaniepokojona doniesieniami z Polski. Jako przykład podała zamieszki, do jakich doszło w czasie tzw. Marszu Równości, jaki przeszedł w lipcu ulicami Białegostoku. Wspomniała także o naklejkach Strefa Wolna od LGBT kolportowanych przez jeden z tygodników. Do chóru krytyki dołączyli niektórzy europosłowie z Polski. Europosłanka PO Magdalena Adamowicz przekonywała, że za dyskryminację wobec osób LGBT w Polsce odpowiadają władze. Z kolei Robert Biedroń stwierdził, że w Polsce są miejsca, gdzie homoseksualiści nie mają wstępu. Tezy wypowiadane na forum Parlamentu Europejskiego są po prostu nieprawdziwe, mówi poseł Jan Dziedziczak, wiceszef Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Ci ludzie mają swoje pisma, swoje kluby, swoje miejsca. Nie słyszałem nigdy o żadnym przypadku dyskryminacji osoby homoseksualnej w naszym kraju. Co więcej, mogę powiedzieć, że Polska, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, nawet w okresie międzywojennym w swoim kodeksie karnym nie penalizowała, nie karała za czyny homoseksualne. Wynikało to z wielowiekowej polskiej tradycji tolerancji. Natomiast na zachodzie Europy jeszcze do lat 60., 70. były kary za jakiekolwiek związki homoseksualne.
Dobrego imienia Polski bronili eurodeputowani PiS. Beata Kempa mówiła, że w Polsce działacze LGBT z prowokacji uczynili swoją broń. W grudniu Parlament Europejski ma głosować nad rezolucją w tej sprawie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
To były wiadomości w Radiu Maryja.